kawałek świata
i herbata w Radiu Gdańsk.
Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry. Witam. Chyba jest tak, że od czasu do czasu każdy z nas myśli, a rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Co tam w Bieszczady? A dlaczego nie dalej? Na przykład na Malediwy i tam popływać z mantami. Dziś w audycji gość, który powie, że jest to możliwe. Martyna Skóra prowadzi blog Life in 20 kg, czyli o życiu na drugim końcu świata, mając z sobą 20 kg bagażu. Kawałek świata
i herbata w Radiu Gdańsk.
Dzisiaj pijemy herbatę z czarną porzeczką. Taki wybór, Martyna. Dzień dobry.
Z bzem chyba.
A z czarnym bzem, rzeczywiście, tak? Ty zatęskniłeś za czarnym bzem?
No, tęsknię za wieloma polskimi smakami i jak mogę, to właśnie sobie je przypominam.
Za czarnym bzem można tęsknić na Malediwach?
Na przykład można tęsknić również za poziomkami, za jagodami takimi prawdziwymi, za wieloma smakami można, pierogi zawsze.
No, nie wiem, czy o tych smakach dzisiaj będziemy rozmawiali, ale z pewnością o tym, albo inaczej, to będzie historia dziewczyny, która stwierdziła, że nie ma sensu kupować kredensu.
Tak naprawdę nie ma sensu kupować stołu, bo to o stół się rozchodziło.
A kredens mi się bardziej rymuje, ale ty rzeczywiście na blogu piszesz o stole.
Tak. Piszę o stole.
Że wtedy, gdy twoi znajomi zaczęli kupować stoły,
tak, zaczęli
meble,
wyposażać domy i brać kredyty, rodzina na swoim, ja stwierdziłam, że stołu nie chcę kupować. Wyjechałam na wolontariat do Gruzji, zaraz po obronie pracy magisterskiej.
No, wyjechałam, to mam opowiedziane, w tej Gruzji byłaś tam półtora roku.
Półtora roku, tak. Pracowałam w organizacji, która zajmowała się aktywizacją i prawami kobiet, a później kolejny okres uczyłam angielskiego w szkole podstawowej. Gruzja była takim... Może preludium, powiedziała, przed dalszymi wyprawami. Ja po Gruzji wyjechałam do Chin na rok, tam uczyłam angielskiego, później na rok wyjechałam do Tajlandii, do małej wioski rybackiej, która w 2004 była zniszczona przez tsunami. Myśmy tam organizowali projekty społeczne. Później dużo podróżowałam po Azji i Afryce. Później na półtora roku wyjechałam do Meksyku. Później było Fidżi, rok na Malediwach, także tam się dużo miejsc przeplatało.
Tak sobie jeździsz po świecie?
Tak sobie jeżdżę i pracuję po świecie. To nie są tylko takie podróże, zabieram plecak i codziennie zmieniam miejsce zakwaterowania i życia, tylko że ja już tam jadę, pakuję życie w 20 kg i się osiadam gdzieś na dłuższy czas.
No i takiego bloga prowadzisz też, tak?
Tak, dokładnie, Life in 20 kg. Mhm.
I ta praca po drodze jest taka bardzo przypadkowa, trzeba przyznać.
To znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, bo jedno z drugim się wiąże. Ja w Polsce pracowałam w organizacji pozarządowej, zawsze byłam jakimś takim wolontariuszem, przez 10 lat w Czerwonym Krzyżu byłam, takim społecznikiem. Więc na ten wolontariat do Gruzji, no to tak jakby się dalej z tym wiązało. Ja też wcześniej zajmowałam się zarządzaniem projektami i uczyłam też wielu rzeczy, a to pierwszej pomocy, a to zarządzanie projektów, więc to zawsze było gdzieś tam związane z edukacją, pracą społeczną. I później gdzieś w tej historii w Tajlandii, gdzie pracowałam społecznie, pojawiło się nurkowanie. Najpierw tam rekreacyjnie dla siebie, a później trochę więcej, trochę dalej i zaczęłam pracować jako nurek i wydaje mi się, że to jest to, co chcę robić w życiu.
Jesteś nauczycielem nurkowania?
Jestem instruktorką nurkowania. Tak, jestem instruktorką nurkowania.
Ja chciałem dzisiaj opowiedzieć historię dziewczyny, która w pewnym momencie życia stwierdziła, że nie ma sensu kupować kredensu. Ty powiesz stołu na pewno, tak?
Tak, stołu oczywiście.
Ale sensem wielkim jest popływanie z ogromnymi mantami. Ponurkowanie z mantami.
Z mantami albo rekinami. Wolę rekiny, szczerze mówiąc.
Naprawdę?
Tak, tak. Rekiny
są... rekiny cię lubią?
Czy widzisz na moim ciele jakieś wielkie pogryzienia?
No. Rekiny cię nie lubią.
Znaczy one lubią pływać naokoło mnie, bo często je spotykam, a przynajmniej tak mi się wydaje, na Malediwach czy gdzieś tam w innych miejscach, gdzie byłam. Rekiny są przepiękne i majestatyczne.
I wybierasz te mniej złośliwe?
Tam, gdzie mieszkałam na Malediwach, naokoło naszej wyspy, było tak mniej więcej 14 do 20 rekinów rafowych. To były takie malutkie, metr, półtora, także one szybciej odpływały niż myśmy chcieli do nich podpłynąć. Ale również nurkowałam z 5-6-metrowymi żarłaczami tygrysimi, nurkowałam z żarłaczami tępogłowymi.
No dobrze, ale to nurkuje się w klatce.
Nie, to są nurkowania z żarłaczami białymi i to jest na przykład w RPA, w niektórych częściach Meksyku i to jest zupełnie inne nurkowanie. To jest też, one są wabione, karmione i tak dalej. W naturalnym środowisku myśmy płynęli na nurkowanie, klękali na piaszczystym podłożu, siedzieli bardzo blisko siebie, nie wydawali żadnych dźwięków, nie karmili i po prostu oglądaliśmy, jak te rekiny sobie pływają naokoło nas.
A, trochę jak w takim wielkim oceanarium.
No, tak można by powiedzieć. Albo oceanarium jest po prostu małym oceanem.
Tylko, że w naturze.
Dokładnie, dokładnie.
A to naturze... przepięknie.
Oczywiście, oczywiście. I w naturze jednak to daje taką największą satysfakcję ich zobaczenia. I to my musimy je respektować.
Wiesz, ja bym sobie chyba nie poradził ze strachem.
Wiesz co, dlatego na nurkowanie z rekinami trzeba być już doświadczonym nurkiem i trzeba tam tych nurkowań mieć wcześniej kilka... nawet więcej niż kilka odbytych. I ja rzeczywiście widziałam po niektórych moich klientach, którzy byli bardzo doświadczonymi nurkami, schodziliśmy na dół i tak słyszałam, jak bardzo, bardzo szybko oddychają. To jest też zadanie instruktora, żeby to jednak przygotować tych nurków i ich opanować, ale nigdy nie miałam żadnego...
Ciągniesz ludzi między rekiny?
Tak, i nawet mi za to płacą.
Naprawdę musisz mieć stalowe nerwy. Gdyby komuś tam się coś stało...
No są pewne procedury, konkretne informacje, które podajemy nurkom, czego nie wolno robić, jak się nie należy zachowywać, na przykład nie brać lamp błyskowych ze sobą do aparatów, nie wyciągać rąk, nie oddalać się od grupy.
Rekiny rekinami, ale mnie zachwyciły twoje opisy pływania z mantami.
Tak, manty są przepiękne, majestatyczne. Ja miałam akurat okazję na Malediwach nurkować w zatoce, która jest na światowej liście UNESCO i miałam to wielkie szczęście, że było ich 30-40 mant płynących jedna za drugą. One tworzyły takie korytarze, tunele, łańcuchy i to było absolutnie jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w życiu.
Doświadczenie piękne czy klaustrofobiczne? No bo jak one cię tak przykrywają, prawda?
To znaczy nie do końca, bo z nimi, z tymi mantami nie można nurkować.
Płyniesz z boku czy w cieniu?
Płynie się obok, są też zasady bezpieczeństwa. Zanim się wejdzie do wody, to dostajemy informację, że nie można im przepływać, tak jakby zajeżdżać ich, wyprzedzać je, tylko wzdłuż można tylko płynąć, obok. Że nie można ich oczywiście dotykać, pływa się raczej na powierzchni, można tam sobie na wstrzymanym oddechu zanurkować poniżej, ale to nie jest nurkowanie w sprzęcie, przynajmniej w tym miejscu, gdzie ja byłam. Więc rzeczywiście jest, bardzo zasady są te bezpieczeństwa bardzo, bardzo jasne i też jeżeli ktokolwiek dotknie manty, automatycznie wszyscy wychodzą z wody, bo tam jest straż nabrzeża i straż parku narodowego, wszyscy wychodzą z wody i jeszcze dostajesz gruby mandat.
Pływamy, oglądamy, ale się nie frendujemy.
Z odległości, jak to mówimy, zabieramy tylko zdjęcia i nie dotykamy niczego. Także rzeczywiście to jest zasada generalnie w nurkowaniu, jakimkolwiek przebywaniu z stworzeniami morskimi. Także rzeczywiście jest ten respekt.
No to już Państwo wiedzą, dzisiaj spotkaliśmy się z panią Nurek, która nurkuje w pięknych miejscach na świecie. Te Malediwy na przykład, Fidżi na przykład, tak?
Tak, tak.
To tak sobie żyjesz, to tak sobie podróżujesz, tak? Mhm. A ludzie pytają, dobrze ci z tym?
Często pytają. Część osób zakłada, że jest mi z tym dobrze, co... W większości sytuacji rzeczywiście pokrywa się z prawdą, ale też nie zapominajmy, że to jest dalej życie ze swoimi urokami i tymi mniejszymi urokami.
A są mniejsze uroki?
Oczywiście, że są mniejsze uroki. To nie jest tak, że...
To mogą być mniejsze uroki na Malediwach.
No na przykład to, że jesteśmy bardzo odizolowani od społeczności. To była bardzo malutka wyspa, na której mieszkałam. Mieszkało ze mną 170 osób. Z połową nie umiałam się komunikować, bo oni nie umieli po angielsku. Mówili, pochodzili z Bangladeszu na przykład. Nie znali w ogóle angielskiego. Więc ta izolacja jest dość, może być dość uciążliwa. Oczywiście na tydzień, na dwa odizolować się, tu na plaży poleżeć książkę, poczytać, pięknie, ale później pojawiają się na przykład...
Dłużej to więzienie w raju?
Trochę może być tak rozumiane rzeczywiście. Zawsze daleko od rodziny. Myśmy mieli bardzo ograniczony internet, więc na święta na przykład nie mogłam nawet zadzwonić do rodziny. Pojawi się kolejny problem, jak na przykład zdrowie. Wszystko jest oczywiście pięknie, dopóki zdrowie nam dopisuje, a ja miałam kilka takich sytuacji, wypadków mniejszych lub większych, gdzie lekarz ten hotelowy absolutnie nie mógł mi pomóc i gdyby nie pomoc lekarzy z Polski na WhatsAppie, to nie wiem, czy byśmy teraz rozmawiali.
Aż tak?
No, nigdy nie wiadomo, bo kiedyś na przykład na Fidżi miałam infekcję stopy. Mieszkałam na takiej wyspie, na której nie było ewakuacji po godzinie 18. Był jeden prom w ciągu dnia, zajmował chyba 5 godzin do głównego lądu. Lekarz z lokalnej wioski po dwóch dopiero się do niego dostała, bo trzeba było wyspę opłynąć, a były jakieś niskie, był akurat odpływ, albo był sztorm i nie można było na łódź wsiąść, albo iść przez kilka godzin przez góry, a ja nie mogłam z tą zainfekowaną stopą. No więc no to są takie rzeczy, które oczywiście my jesteśmy tam sami odizolowani, nie było internetu, więc nawet nie mogłam sobie za bardzo skomunikować się albo wygooglać sobie niektórych rzeczy. Zresztą jak sobie wygooglała, pewnie wyszłoby, że mam ebolę i w ogóle zaraz umrę. Więc to takie, to się potęguje w głowie i tak sobie czarne scenariusze piszemy. No więc rzeczywiście kiedyś byłam w Indonezji i trafiłam do takiego gabinetu lekarskiego, gdzie fotel ginekologiczny obok mnie był zakryty zakrwawionymi prześcieradłami, a pod fotelem leżała butelka ze zużytymi igłami i strzykawkami, więc ja po prostu chciałam stamtąd jak najszybciej wyjść. Więc się rzeczywiście się zdarza. No.
Czy to życie jest piękne?
Jest piękne, jest. Ja akceptuję wszystkie warunki umowy, więc rzeczywiście te korzystne rzeczy przeważają nad
tymi. Takiej umowy z samej z sobą, tak?
Z samą sobą, ze światem, z moją rodziną i z moimi bliskimi. Akceptuję wszystkie za i przeciw i oczywiście tych korzystnych rzeczy jest dużo więcej, bo...
Bo na pewno wielu znajomych pyta, a kiedy ty się ustabilizujesz na przykład?
Już w pewnym momencie przestali pytać, tylko się pytają, gdzie znowu, gdzieś jadę. I teraz jak jestem w Polsce na trochę dłużej, to tak, Jezu, to tak strasznie długo dla ciebie.
Bo teraz dłużej to jest miesiąc, dwa, trzy?
Jestem już w Polsce 3 miesiące.
No to rzeczywiście dłużyzna.
Tak, to dla mnie to jest
zasiedziała
bardzo
dziwne. Zasiedziała się dziewczyna?
No, dokładnie. A dzisiaj jeszcze mam rozmowę kwalifikacyjną o nową pracę na Karaibach. Jeżeli ją dostanę, mam nadzieję, bo bardzo mi zależy, to wyjadę dopiero w maju, więc wyjdzie mi pół roku. To jest bardzo długo.
To co będziesz w tym czasie robiła? Co robisz w Polsce?
W Polsce mam pracę zdalną, spędzam dużo czasu z moją rodziną, prowadzę dalej mojego bloga, teraz zapisałam się na prawo jazdy, przyszedł czas w wieku 34 lat w końcu zapisać się na prawo jazdy, więc rozbijam się teraz po Gdyni i próbuję się nauczyć jeździć i wychodzi mi to dużo ciężej niż nauka nurkowania.
Tu jest więcej rekinów?
Tak, zdecydowanie, to jest dużo więcej niebezpieczeństw na drodze niż jak się nurkuje.
I działasz też, słyszałem, na rzecz oceanu, raf koralowych.
Jak zaczęłam nurkować, zaczęła mnie ta rafa fascynować i ona jest przepiękna, ale też zauważyłam, że ona napotyka na wiele problemów. Jednym z nich jest człowiek i będąc gdzieś właśnie w tych miejscach tropikalnych, też opowiadam moim obserwatorom i moim czytelnikom o zagrożeniach dla rafy koralowej i o tym, jak my ludzie na nią wpływamy i co możemy pozytywnego dla niej zrobić, jak ją
uchronić. Rzeczywiście jest tak, że te rafy, one giną na twoich oczach?
Tak, mogę tak powiedzieć, bo jednym z takich czynników niebezpiecznych dla raf koralowych jest wybielanie. I ono się z różnych przyczyn zdarza, ale między innymi w wyniku podniesienia temperatury. I gdy byłam na Malediwach przez ostatni rok, w maju, zaraz przed zmianą monsunów, zaobserwowaliśmy wzrost temperatury wody do 31 stopni. Rafa koralowa generalnie optymalną temperaturę ma między 25-28 do 30. Też jest jeszcze okej, ale powyżej 30 już robi się niebezpiecznie i nam, na naszych oczach koral zaczął się wybielać i mnie nie było 2 tygodnie w wodzie, ja wróciłam po 2 tygodniach do wody i nie wierzyłam, że to jest ta sama rafa, na której byłam jeszcze niedawno, bo była wybielona i ona po prostu już zaczęła powoli umierać.
A ludzi to w Polsce to jakoś dotyka, interesuje?
Z jednej strony tak, bo...
To jest twój osobny świat, który masz gdzieś tam daleko.
To jest z jednej strony mój osobny świat, no bo to jest moje życie. Wiele osób, wyjeżdżając na wakacje, rzeczywiście widzi rafę koralową, ale nie zdaje sobie sprawy może z tego, jak skomplikowanym układem, ekosystemem jest ta rafa, ale też rafa dla nas, jakiegokolwiek człowieka, jest potrzebna. Ona produkuje tlen z wielu gatunków rafy lub stworzeń morskich. Można wyprodukować leki. To jest też bardzo dla nas ważne. Ona ma ten turystyczny walor dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają, dla społeczności lokalnych, no bo oni czerpią z turystyki, ale to jest też źródło ryb. Dla wielu miejsc na świecie to jest podstawowe źródło białka i pożywienia i utrzymania, bo oni tymi rybami ludźmi handlują. To jest też ważne dla bezpieczeństwa. Na przykład to tsunami w 2004, które uderzyło w Azję Południowo-Wschodnią. W wielu miejscach to, że była tam rafa, powstrzymało przed wielką katastrofą i śmiercią wielu osób.
No i to jest też tak, że ty też trochę żyjesz z turystów.
No tak, oczywiście. To jest moja praca. Ja będąc, mieszkając w tych tropikalnych miejscach, osobami, które uczę nurkować, są obcokrajowcy, są turyści. No tak.
Też bardzo dziękuję za rozmowę i polecam Twojego bloga.
Dziękuję bardzo, było bardzo miło.
A ostatnie pytanie będzie brzmiało, to gdzie Ty się widzisz za jakieś 10-20 lat?
Dalej w nurkowaniu, może troszeczkę w innym charakterze, bo nurkowanie daje absolutnie nieograniczone pole manewru. Można się zaangażować w uczenie kursantów i instruktorów, można się zaangażować w rozwój biznesu i zarządzanie tym, można się zaangażować w ochronę rafy albo eksplorowanie nowych, nieodkrytych miejsc, albo w badania naukowe, także fotografię podwodną, którą widzimy w National Geographic albo na Animal Planet. Jest tak dużo
tak duże mówisz, jakby życie rzeczywiście było jedną wielką możliwością.
Nie widzę, dlaczego nie.
Albo wieloma możliwościami, to lepiej powiedziane.
Tak, bo trzeba po prostu to widzieć i otworzyć sobie te klapki, które są czasami bardzo ograniczające i zobaczyć, że rzeczywiście życie i świat bardzo wiele oferuje.
Opowiadała Martyna Skóra. Polecam Państwa uwadze. Jej blog Life in 20 Kilograms. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.